Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. W piątek, jak zwykle o tej porze, ze mną dr Elżbieta Zubrzycka i książki, które pomogą nam zrozumieć i rozłożyć na czynniki ten świat, może polepszyć życie, bo o to nam chodzi. Rozmawiałyśmy tydzień temu o tym, jak można żyć spokojniej, bez złości. Pani doktor przygotowała 15 wskazówek do wyboru, dla każdego coś miłego. Doszłyśmy do punktu siódmego. Tak, tutaj były takie punkty, że ludzie są
skończyłyśmy
różni,
siódmy,
tak. Lepiej poprosić niż żądać, trzeba być elastycznym, mówić komplementy zamiast zastraszać, nie ma sensu kontrolować, no i odróżniać rzeczy, które można zmienić od tych, których zmienić nie można. Czasami też takie bywają. I doszłyśmy do punktu ósmego, czyli pomniejsz przeszkodę.
Tak, i tutaj na pocieszenie słuchaczy chcę powiedzieć, że z tych 15 punktów ósmy i dziewiąty możemy połączyć, więc będzie to wszystko troszkę szybciej. Pomniejsz przeszkodę. Bardzo często ustawiamy się do jakiegoś problemu w naszym życiu, tak, jakby on był naprawdę ogromny, ale on często jest znacznie mniejszy niż nam się wydaje. I na przykład dręczyciel klasowy nie jest aż taki groźny, też się boi. Zadanie z matematyki nie jest aż tak nierozwiązywalne. Więc warto pomniejszyć i kiedy chcemy pójść do szefa po podwyżkę, to możemy sobie myśleć tak. Szef na pewno mnie zwolni, gdy poproszę o podwyżkę. Ale możemy też sobie pomyśleć, jest dorosły, potrafi odmówić, a może się nad tym zastanowi. W końcu jestem świetnym pracownikiem i od dawna mam wciąż tę samą pensję. Pewnie o tym nawet nie pomyślał, więc mu przypomnę i zaczynamy myśleć o tym w pozytywnym sensie. I to się też wiąże właśnie z tym, uwierz w możliwość rozwiązania problemu.
Bo my mamy takie scenariusze w głowie, które są naszymi fantazjami, a nie są faktami. I dopóki tego nie sprawdzimy, to tego nie wiemy, więc nie warto może się rzeczywiście tego sztywno trzymać, tak?
I mamy takie słownictwo w głowie, nie da się.
No właśnie.
Na pewno tego nie, to się nie uda. Świat jest zły, szefowie są fatalni. I mamy dużo negatywnych słów, dlatego zaraz do tego dojdziemy, będziemy bardzo zachęcać do pozytywnych słów. A tutaj bym proponowała nawet przećwiczenie i wprowadzenie do swojego umysłu takich gotowych sformułowań. Poradzę sobie z tym. Zawsze są jakieś rozwiązania. Jeśli mi jeszcze żadno nie przyszło do głowy, nie szkodzi, za chwilę przyjdzie. Będę mieć dobry pomysł. Spokojnie, powoli. Zaraz z pewnością dobrze wyjaśnię, o co mi chodzi w czasie konfliktu. Ten ktoś nie ma złej woli w tej rozmowie, tylko ciągle jeszcze nie rozumiemy, o co każdemu z nas chodzi. Znajdę sposób. To nie jest takie trudne, jak mi się wydaje. A jak sobie nie poradzę, to ktoś mi pomoże. Ach, nie z takimi rzeczami już sobie poradziłam, czy poradziłam. Ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Jakoś się rozwiąże z moją pomocą albo bez niej. Za chwilę zrobię coś, co tę sytuację zmieni. Także jeżeli mamy przygotowane takie myśli, które mówią nam, dam radę, to po prostu jestem dużo łatwiej.
Może
jeżeli
warto?
Mamy cały czas w głowie, nie dam rady, no to stoimy pod murem.
Może warto pani doktor napisać sobie nawet takie zdania na kartce, powiesić na tablicy korkowej albo mieć gdzieś w notesie, bo to rzeczywiście jak człowiek powtarza cały czas, wkuwa sobie troszeczkę takie schematy pozytywne do głowy, to one zadziałają, a to mam wrażenie spowoduje, że będziemy wierzyć w dobre intencje ludzi, bo jeżeli my właśnie mamy negatywne opinie na własny temat, to również dużo łatwiej założyć nam, że ludzie też mają niedobre intencje w stosunku do nas.
Dokładnie
to też jest
tak.
Fantazją, a nie prawdą.
Dokładnie tak. I w takich miejscach, gdzie odpoczywamy, na przykład przez chwilę mamy czas, ja przepraszam, że taką dam sugestię, ale albo w kuchni, albo na przykład w łazience naprzeciwko tronu, jakby powiesić taką karteczkę, to wtedy jednak ten raz, dwa razy dziennie sobie na nią popatrzymy i te rzeczy sobie utrwalimy. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać. No tego się po prostu trzeba wyuczyć i przećwiczyć. Jeżeli tego nie zrobiliśmy wcześniej i nie mieliśmy takich wzorów naturalnych w domu, rodzice tak mówili, nie martw się kochanie, poradzisz sobie, matura, nie szkodzi, jak się troszkę pouczysz, ty jesteś zdolny, ty jesteś mądry, ty jesteś bystrą dziewczyną. Więc jak nie mamy takich sformułowań gotowych, nie słyszeliśmy, to nie możemy ich użyć do siebie. Więc musimy się ich teraz nauczyć, bo cały czas mówimy o rzeczach, których musimy się douczyć, jeżeli tak się złożyło, że w naszym życiu nie mieliśmy okoliczności sprzyjających temu, żebyśmy się tego nauczyli. No i jedna taka jeszcze rzecz, która jest taka bardzo pogodna, to jest uwierz w dobre intencje ludzi.
No właśnie do tego zmierzam, że te czarne scenariusze z naszej głowy wkładamy w głowy innych ludzi też, tak? Od razu.
Znaczy bywa tak, że niektórzy ludzie spotkali się z ogromną ilością zła. Ja na przykład myślę, że osoby, które przeżyły wojnę, no znam takie osoby, które miały taki bardzo wstrzemięźliwy stosunek, do czego ludzie są zdolni w sytuacji strachu, zagrożenia, przerażenia. Wszyscy do tego jesteśmy zdolni, żeby zachowywać się niedokładnie zgodnie z jakimiś normami moralnymi, etycznymi. Wtedy, kiedy nam chodzi o uratowanie własnego życia, tak? Ale w tej chwili jesteśmy w sytuacji w miarę bezpiecznej, więc zakładanie, że ludzie są wredni, świat jest wrogi, powoduje, że przeżywamy bardzo złe uczucia. Bo oczywiście, że nie mamy żadnej gwarancji, że wszystko nam się będzie układało jak po płatkach róż, bo tak się nie układa. No bywają momenty, kiedy świat jest no, nie tyle zły, ile no, stawia nam różne, rzuca nam kłody pod nogi. Albo ludzie w pewnych sytuacjach zachowują się niemiło. Ale tak nie jest na co dzień. I świat na przykład tak naprawdę daje nam wiele możliwości wyboru. I to jest nasz wybór, po co my sięgniemy w życiu. Z góry powiem, a i tak mi się nie uda, to nie będę próbować, czy jednak spróbuję. Podobnie jest z ludźmi. Wielu jest otwarcie życzliwych, przyjacielskich. Często ukrywają swoją wrażliwość pod nieprzystępnością. Gdy jednak się dowiedzą, że komuś coś się złego dzieje, to bardzo chętnie śpieszą z pomocą i współpracują, jeżeli im szczerze powiemy, co się z nami dzieje. A jeżeli dochodzi do konfliktów z ludźmi, to najczęściej w wyniku nieporozumienia, nieumiejętności słuchania, nieliczenia się z potrzebami, z wielu innych powodów. A na końcu dopiero jest zła wola kolegi lub koleżanki. Oczywiście są ludzie, którzy są pełni złej woli, ale oni stanowią raptem 1-3%. I wobec tego mamy raczej 97-99% szans na to, że spotykamy ludzi, którzy raczej wewnętrznie są życzliwi, aczkolwiek też spotkali się może z dużą ilością różnych przykrości w życiu i się chronią, i mają jakieś skorupy na sobie. Natomiast ci, którzy rzeczywiście starają się nam zrobić przykrość, nazwijmy to, wręczają ci prezent, poczuj się źle, to po pierwsze, nie musisz go przyjmować. Po drugie, możesz sobie pomyśleć, ta osoba cierpi. Nosi kaktus w sercu własnym, on go kłuje, więc staramy się oddać połowę, żeby też mnie pokłuło, będzie tak sprawiedliwiej. Jak tak sobie pomyślimy, że ktoś, kto jest niemiły dla innych, sam cierpi, to łatwiej jest nam te osoby zrozumieć, współczuć im i się zdystansować do takiej osoby bez takiego przeżywania dużego żalu i przykrości, że nas to źle potraktował. Źle nas potraktował, bo jemu też jest źle.
Pani doktor, zmierzamy do punktu 11, a tam myśl o rozwiązaniu problemu, czyli o przyszłości, tak? Gdybyśmy rozwinęły.
No to o kłótnie chodzi, tak. To jest bardzo ciekawe, że jeżeli my się kłócimy, to albo zajmujemy się przeszłością. Co ty zrobiłaś, co ty zrobiłeś, jak to ma rację, a wyciąganie jeszcze różnych starych rzeczy. A w tym zeszłym tygodniu to tamto, a rok tam, temu to tamto, a w samochodzie to mi powiedziałaś, czy powiedziałeś. Zajmujemy się przeszłością, ale naprawdę chodzi nam o naszą przyszłość. Kiedy indziej kłócimy się, skupiając się na teraźniejszości. Ty jesteś taki, a ty jesteś taka, ty jesteś podły, a ty jesteś głupia. I to też do niczego nie prowadzi. I najlepiej skupić się na przyszłości, na tym, co chcemy osiągnąć i cały czas tego pilnować, na porozumieniu się. O co tobie chodzi? O co mi chodzi? Do czego dążymy? Czego potrzebujemy? Czyli co za chwilę możemy osiągnąć? I wtedy, kiedy to ustalimy, to dobrze, żebyśmy używali takich jeszcze określeń, jak ja się tak czuję, kiedy ty to robisz, a tak się czuję, kiedy ty tego nie robisz. Tak? Czyli co się ze mną dzieje, to nie jest atak.
Czyli to jest raczej stawianie granic, tak bym to ujęła.
To jest stawianie granic, a też liczenie na to, że druga osoba jest pełna dobrej woli i jeżeli sprawia nam przykrość, to ona nie chce nam sprawiać przykrości.
No właśnie i tutaj...
Inna sprawa.
Tak.
Jeżeli trafimy na kogoś, że mówimy, to mi sprawia przykrość, a ta osoba w takim razie wali w miękkie serce, w miękkie miejsce, no to wtedy szybko tego przyjaciela czy przyjaciółkę opuśćmy i już z tą osobą się nie kontaktujmy, bo ktoś, kto celowo zadaje ból, nie nadaje się do przyjaźni, miłości, związku i tak dalej.
Z tym, co pani doktor powiedziała, bardzo ładnie łączy się 12, czyli ładne słowa zamiast brzydkich. Te brzydkie słowa jakoś zdominowały życie publiczne w ostatnim czasie i to wcale nie chodzi o sytuacje emocjonujące. One po prostu zaśmiecają niestety nasz język, a w sytuacjach skrajnych tym bardziej. I to też nie prowadzi do rozwiązania, a raczej do zaostrzenia konfliktu.
Ponieważ to jest tak, że osoby, które źle się czują, używają wielu brzydkich słów. I może na chwilę te brzydkie słowa rozładowują wewnętrzne napięcie. Ale wbudowywanie do swojego umysłu brzydkich słów, nie chodzi mi tylko o przekleństwa, negatywnych słów, odbierają wiarę w siebie, radość życia, nadzieję, wzmacniają poczucie nieudacznictwa i beznadziejności. Czyli im więcej używamy negatywnych słów, tym także przekleństw, myślimy, że wszyscy tak mówią, no to co, to przeszkadza, tak? Ale buduje się w nas uczucie takiego bycia byle kim, to nie są prawdziwe uczucia, nikt taki nie jest. Ale jeżeli umysł zna tylko negatywne słowa, to takimi nas tworzy, za ich pomocą myśli. Jest ciągle zawiedziony i jest zły, zgubił gdzieś radość. Ale skąd ona ma się brać, skoro nie mamy słów, które by w nas ją wspierały? Więc dlatego bardzo ważne jest, żeby napełniać nasz umysł dobrymi słowami i kolekcjonować je właściwie jak jakieś skarby w skarbczyku. Natomiast jak odrzucimy używanie negatywnych słów, to za chwilę zaczniemy je zapominać, a na to miejsce wprowadzimy dobre słowa i ich będziemy używać na co dzień.
W takim razie...
Dobrymi słowami pojawiają się dobre uczucia, dobry nastrój, wiara we własne możliwości, szacunek do siebie i radość. Więc im więcej dobrych słów, tym więcej w nas radości.
W takim razie bierzmy odpowiedzialność za słowa i w ogóle bierzmy odpowiedzialność za to, co robimy, tak? To kolejny punkt, bo z tym też miewamy kłopot i obciążamy zjawiska, przyrodę, innych ludzi za jakieś rzeczy, które nam się nie udały, tak? Z prostej przyczyny, bo je zaniedbaliśmy.
Znaczy jest to rzeczywiście tak, że w wielu rodzinach dzieci mają od kogo się uczyć odpowiedzialności, bo ludzie nie biorą odpowiedzialności. Oni ciągle czekają, że ktoś im da, że ktoś za nich załatwi, że ktoś się nimi zaopiekuje, ktoś ich wyszkoli, ktoś za nich pomyśli. I to buduje w ludziach ogromne poczucie bezradności i zależności. I na koniec wobec tego świat jest winien wszelkim nieszczęściom, bo świat powinien był o nas zadbać, a tego nie zrobił. No otóż świat nie zadba, natomiast świat jak na tacy proponuje różne rzeczy do wyboru, o czym mówiliśmy wcześniej. I część w związku z tym nieszczęść sami na głowę sobie ściągamy, ale nie chcemy wziąć za to odpowiedzialności. No na przykład są okazje różne, a my z nich nie korzystamy, po to, o czym mówiłyśmy wcześniej, bo i tak mi się nie uda, bo nie warto, bo ja mogę dostać tę pracę, jakbym miała znajomości, to bym ją dostała, bez znajomości nie dam, to nawet nie złożę podania. Czyli sami swoimi myślami blokujemy możliwość poprawienia sobie swojego losu. Ale nie chcemy wziąć za to odpowiedzialności, przecież my mamy rację, że biednemu zawsze wiatr w oczy, że bez znajomości nic nie załatwisz, że mnie się nic nie udaje, że ja mam pecha, że mnie coś prześladuje. I w ten sposób nie bierzemy odpowiedzialności za to, co robimy, więc nic w życiu nie możemy zmienić.
No, z drugiej strony czasami nadmiernie kontrolujemy nasze życie, nadmiernie wyznaczamy zasady i zwiększamy oczekiwania, co też nie jest chyba dla nas najzdrowsze. Ważne, żeby był jakiś balans.
Trochę to jest tak, że jeżeli wychowaliśmy się w rodzinach, w których panowały bardzo sztywne zasady, normy, jakieś bardzo wyraziste oczekiwania, to sami je potem przenosimy na nasze życie, ale nie zdajemy sobie sprawy, że w zasadzie taki sposób myślenia o życiu to jest kontrolowanie otoczenia, które wynika z bardzo dużego poziomu lęku. I przewidywalność zdarzeń ma poczucie bezpieczeństwa zapewnić. My mamy wtedy słuszność, mamy rację, więc czujemy się w porządku. Znowu, nikt nas nie wyśmieje, znowu nikt nas nie skrytykuje, bo my się trzymamy pewnych zasad, bo my się trzymamy pewnych norm. No tylko, że część zasad jest rzeczywiście słuszna i trzeba się ich trzymać. Na przykład zasada przyzwoitości. Żeby jednak być przyzwoitym w każdych okolicznościach, nawet jeżeli nas to sporo kosztuje. Ale poza tym to wszystko płynie. I wszystko się zmienia. I w świecie panuje bardzo duża różnorodność. Dlatego musimy być gotowi do tego, żeby uznać tę różnorodność świata. Ja pamiętam, że kiedyś nie pojechałam, ale miałam pojechać gdzieś do jakiegoś plemienia indiańskiego i tam z góry osoba organizująca ten wyjazd mówiła, tylko wiecie, nastawcie się na to, tam się inaczej żyje, inaczej je, inaczej się zachowuje. Jak ja sobie zaczęłam to zastanawiać się nad tym, jak bardzo inaczej, to myślę sobie, oj, wszystkie moje zasady co do nieśrobania zupy będą musiały ulec ogromnej zmianie o 180 stopni, bo dlaczego nieśrobanie zupy jest ważniejsze niż śrobanie zupy? No i nagle te wszystkie zasady stają pod wielkim znakiem zapytania. A tutaj właśnie przy tych zasadach i oczekiwaniach pamiętajmy, że każdy człowiek, każde zwierzę, każdy kwiat mają różne potrzeby. I my musimy je dostrzec. No nie przyniesiemy schabowego kwiatkowi po to, żeby nam dobrze rósł, prawda? Chociaż dla nas na przykład najważniejsze jest zjeść na obiad schabowy, tylko jednak do niego biegniemy z wodą.
To jest,
więc musimy
To jest ta elastyczność, przepraszam, o której mówiłyśmy w punkcie szóstym, tak? Ona się też bardzo ładnie
wiąże. To też się z tym bardzo ładnie wiąże. Tak, ale jak mamy ten nadmiar zasad i oczekiwań, to wtedy my nie rozumiemy, że ktoś może mieć inne zasady i oczekiwania. A tu trzeba się nagiąć do tego, żeby słyszeć innych i dać prawo innym, że oni mogą inaczej. Że im wolno inaczej, że tak też jest dobrze.
Pani doktor...
A poza tym, jeszcze tylko tutaj powiem, im więcej sztywnych zasad i oczekiwań, tym więcej cierpienia. Sztywna zasada z kolei, tak? Bo jeżeli my czegoś chcemy, a to nie przychodzi, to jest nam przykro, wpadamy w depresję albo w złość.
No właśnie, a co jeżeli jesteśmy nadwrażliwi i nadmiarowo reagujemy na pewne sytuacje, które po innych spływają jak przysłowiowa woda po kaczce? Czyli taka niepotrzebna uraźliwość, tak?
Niepotrzebna uraźliwość. Ona zapewne bierze się z takiego mniejszego poczucia własnej wartości, albo jeżeli nawet nie to, to tak się wyuczyliśmy we własnych domach. Mieszkaliśmy z kimś, kto był strasznie uraźliwy. Myśmy się nauczyli skakać na paluszkach wobec tej osoby i bardzo być uważnymi, bo nie wiadomo, nigdy chodzimy po polu minowym, co spowoduje wybuch tej osoby, obrażenie się, krytykowanie, wzbudzanie poczucia winy. Więc teraz my robimy to samo w stosunku do otoczenia i właściwie sami już nie wiemy, że my to robimy bardzo często. Ale jeżeli to się wiąże też z uczuciem mniejszej wartości, to taka uraźliwa osoba z jakąś niezwykłą przenikliwością wynajduje w otoczeniu powody do tego, żeby poczuć się urażoną. Mówisz do mnie, a nie patrzysz na mnie. Podałaś mi herbatę, a nie podałaś mi cukru. Bo, no to mnie nie szanujesz. Ale takie osoby są, przy których cały czas jesteśmy spięci, no bo nie wiemy, w którym momencie możemy przypadkiem złamać jakąś ich zasadę, bo my ich w ogóle nie rozumiemy. No i te osoby też się bardzo mocno męczą i ważne by było, żeby się nad tym zastanowiły, że na przykład jak pada deszcz, wbrew moim planom spaceru, czy to mnie ma urażać? Że sąsiad remontuje mieszkanie i worki z gruzem na podwórku psują mi widok z okna.
Albo w ogóle, że jest hałas, tak? Ja mam właśnie taką znajomą, która strasznie jest nieodporna na hałas i próbuję jej tłumaczyć, że każdy kiedyś ma czy będzie miał remont, że to jest sytuacja tymczasowa i nikt nikomu nie robi na złość. No po prostu trzeba przez to przejść.
Mhm. Więc takie osoby, które takie są bardzo uraźliwe, zwykle cierpią na trochę za niskie poczucie własnej wartości. Naprawdę powinny o sobie myśleć lepiej, a poczucie wartości to zbroja, której nikt nie przebije. I nic nas nie będzie tak mocno urażać jak dotąd, jeżeli poczujemy się ze sobą wewnętrznie lepiej. Do tego bardzo zachęcamy.
Ja również i zachęcamy, żeby czytać książki, w tych książkach dużo więcej niż 15 punktów, które pani doktor przez ostatnie dwie audycje nam tutaj podała. Książki Złość w związku, proste metody na trudne emocje, Życie ze złością i Za zasłoną złości. Takie trzy książki warto sobie przyswoić.
A kto nie ma ochoty czytać, to zapraszamy do dalszych audycji, bo będziemy więcej o tej złości mówić.
Bardzo dziękuję. Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska, do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.